Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Witam Państwa w rozmowach niedokończonych. Dziś temat, który podejmujemy, to świętość kobiety, świętość matki, a zatem rozmawiać będziemy o świętości, o kobiecości i o macierzyństwie. A naszymi gośćmi ksiądz Grzegorz Gołąb, proboszcz parafii świętego Stanisława, biskupa i męczennika w Skierniewicach, oraz ksiądz Grzegorz Gołąb reprezentuje Stowarzyszenie Dar Życia w Skierniewicach. Jest z nami pani Krystyna Zając, psycholog kliniczny, propagatorka kultu świętej Gianny Beretta Molle.
Witam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy.
Witam w naszym studiu. Jeżeli widzimy panią doktor, to zapewne wiemy, że będzie też o Giannie Beretta Molle, której relikwie są razem z nami w studiu na naszym stole, i też w tle widzimy Giannę Beretta Molle z dzieckiem. Świętość, księże Grzegorzu, najprostsza z możliwych definicji?
Opowiadają, że świętość, doskonałość chrześcijańska to stanąć przed Panem Bogiem ze swoim grzechem, z taką świadomością, że Pan Bóg nie zostawi mnie, że Pan Bóg nie wykluczy mnie od siebie. A myślę, że na płaszczyźnie takiej zwykłej ludzkiej, no to kwestia ojcostwa i macierzyństwa, realizacji, w tym dawaniu siebie.
Świadomość własnego grzechu, stanięcie przed Panem Bogiem, to również świadomość tego, kim jest Pan Bóg i kim jest Pan Bóg w takiej relacji, gdy ja jako grzesznik staję przed Panem Bogiem, by osiągnąć świętość, uświadamiając sobie, że też jestem święty, mimo że grzeszny.
No przede wszystkim Pan Bóg ten, który uzdrawia, który przyszedł po to, aby szukać człowieka. Chce go znaleźć, wyciągnąć go z jego grzechu. I myślę, że ilekroć gdziekolwiek się zaplączemy w naszym życiu, On potrafi nam znaleźć drogę, odnaleźć tą drogę. I w tym chyba największa nasza wielkość, że potrafimy stanąć przed Panem Bogiem i powiedzieć: oto jestem, Panie Boże, i powierzam Ci siebie.
A czy to my jesteśmy tacy wielcy, że potrafimy stanąć? Czy Pan Bóg jest tak dobry i hojny, że nas obdarzył tą łaską, że potrafimy stanąć?
Ja myślę, że i nasza wielkość w tym jest, i Pana Boga wielkość, że czeka na nas.
Ksiądz Grzegorz Gołąb, nazwisko wiele mówi. Gołąb, pokój?
Pokój to przede wszystkim, poza tym cieszę się, że odnalazłem swoje miejsce w Biblii, bo wiele tam o gołębiu jest jako symbolu Ducha Świętego, a też mam dedykowaną księgę w Starym Testamencie, księga Jonasza, to księga Jonasz to gołąb, także dla mnie to bardzo ważne takie rzeczy, że mogłem odnaleźć siebie na kartach Pisma Świętego.
Dziś mamy rozmawiać o świętości kobiety, świętości matki. Ksiądz, zanim został księdzem, był dzieckiem, ale mężczyzną nade wszystko. Jak ksiądz spogląda na świętość kobiety, świętość matki?
Przede wszystkim w trosce matki widzę troskliwość samego Boga. W poświęceniu matki widzę poświęcenie samego Boga. Często to poświęcenie to zabranie sobie zdrowia, a nawet nieraz życia. Więc w tym widzę wielki dar Pana Boga, który właśnie w ten sposób chce objawić nam swoją miłość, swoją troskę i swoją bliskość.
Czy mama była świętą kobietą, świętą matką?
Jest. Dzięki Bogu żyje. Razem moi rodzice, ja jestem, tak może już uprzedzając, jestem tak zwanym uratowanym dzieckiem. Zaplanowano przez medycynę, przez lekarzy, no, wykluczenie mnie z tego świata. Okazało się, że nie bardzo mogę się urodzić, bo tam mam być jakiś niekompletny. Póki co widać, co całkiem tak nieźle
obficie
sobie...
Obficie kompletny.
Obficie kompletny, tak. Ale to była też ich decyzja, że chcieli tego życia. Więc stąd dla mnie to jest coś niesamowitego. Ja wciąż jestem wdzięczny za to, że mogłem tu się zjawić, że mogłem tu być na tym świecie i że Pan Bóg obdarował mnie życiem, jeszcze łaską powołania w tym wszystkim.
Chcieli oni, czyli nie tylko chciała mama, ale chciał również tato. I gdy gdzieś rozmawiamy o świętości kobiety, świętości matki, chcemy do tego tematu zaprosić też mężczyznę, jako świętego mężczyznę i świętego ojca.
To prawda, bo dopiero w tej jedności ta świętość jest taka pełna, w tym związku. I kobiety potrzebują mężczyzn, mężczyźni potrzebują kobiet. I jeżeli to jeszcze są święte osoby, święci mężczyźni, święte kobiety, wtedy mamy wspaniały życie.
A za chwileczkę będziemy pytać o duszpasterstwo jako formę spotkania się z kobietą, którą formujemy, której w Kościele pomagamy, by stawała się świętą kobietą, świętą matką, oczywiście na wzór Matki Najświętszej i wielu, wielu świętych niewiast, kobiet. Jest z nami pani Krystyna Zając, psycholog kliniczny. No, pani Krystyna u nas niejednokrotnie już i niezmiernie walcząca o obecność Gianny Beretta Molla w naszej rzeczywistości rodzinnej, młodzieżowej, telewizyjnej, radiowej. Proszę ojca, przypominam, że w tym dniu było takie, takie wydarzenie z Gianną. Proszę o wpływ, żeby pojawiła się informacja na antenie radia. Dzisiaj pani jest w studiu, rozmawiamy o świętości kobiety, świętości matki.
Otóż niedawno, bo 27 kwietnia mieliśmy tą wielką radość, że właściwie spełniło się spełnienie, że Jan Paweł II został ogłoszony świętym.
Zapewne ma to jakiś związek z Gianną Beretta Molla?
Myślę, że tak. Zresztą niedawno wpadła mi w ręce książka, która nosi tytuł Dwie matki Jana Pawła II. Święta Gianna Beretta Molla i Emilia Kaczorowska, czyli rodzona mama Jana Pawła II. Autor usiłuje przedstawić, a właściwie przybliżyć te dwie kobiety, że właściwie szły jak gdyby tą samą drogą. Ponieważ mama Ojca Świętego również miała pewien dylemat, bo niestety nie była dobrego zdrowia i kiedy oczekiwała Ojca Świętego, czyli swojego kolejnego syna, no, była w niebezpieczeństwie. Jednak decyzja jej była właśnie, by to dziecko zobaczyło świat. Córka świętej Gianny Beretty Molla w Kaliszu 3 lata temu powiedziała takie słowa, że jestem tutaj dzięki wielkiej miłości moich rodziców. Taty, który wspierał mamę w trudnym momencie i, prawda, mamę, która na to tak się zdecydowała, że jednak moje życie wybrała. A więc wracając do tego przykładu z tej książki właśnie Emilia Kaczorowska i Gianna Beretta Molla, dwie kobiety, które właściwie niewiele, że tak powiem, nadzwyczajnego w życiu robiły. Bo tam są też świadectwa jeszcze jakiejś sąsiadki, że pani Emilia Kaczorowska była bardzo cicha, spokojna, nie, że tak powiem, nie objawiająca się wśród sąsiadów krzykliwie. Natomiast Jan Paweł II doświadczał choroby matki i potem jej braku. Gianna też doświadczała, ta uratowana córka, ponieważ ona też ma na imię Gianna, też braku matki. Kiedyś pamiętam, powiedziała mi, wiesz, ja tak naprawdę spontanicznie nie mówię mamo, tylko ciągle mówię tato. I brakuje mi mamy, ale moja jakaś wielka wdzięczność za to, że moja mama odważyła się, nie? I jednak ja się urodziłam. Ja już kiedyś tutaj cytowałam też słowa Gianny Emanueli, kiedy w Rio de Janeiro w 1997 roku przed Janem Pawłem II powiedziała takie słowa. Dziękuję ci, mamo, że dwukrotnie podarowałaś mi życie. Pierwszy raz, kiedy pozwoliłaś mi żyć, a drugi raz, że nie pozwoliłaś, by mnie zabito. Bardzo mocno podkreśliła to słowo. Było wtedy nas na tym stadionie Maracana 220 tysięcy. Po tych słowach stadion cały zamarł, ponieważ to były niesamowite słowa. Ta dorosła kobieta, również lekarka, tak mówi, prawda? I myślę, że Jan Paweł II cały czas, on był bardzo skryty, nie ujawniał swoich różnych doświadczeń czy przeżyć. Myślę, że Gianna Beretta Molla była pewnym, jak gdyby, oczywiście nie mógł wynieść swojej matki, ale myślę, że w Giannie Berecie Molli pokazał i piękno swojej matki, i każdej matki. Zresztą mówił o geniuszu kobiety. Pan Bóg dał, wlał właściwie w naturę i dzisiaj dlatego jest tyle nieszczęść, tyle nieporozumień, dlatego że się stara w kobiecie zniszczyć tą intuicję macierzyńską. Na różne sposoby zresztą, na różne sposoby chce się ją odwieść od tego, co w naturze i czym Bóg ją wyposażył. Natomiast Gianna doskonale wiedziała. Doskonale wiedziała, też często przywołuje słowa jej syna. Moja mama nie dlatego została ogłoszona przez Kościół Święty, że oddała życie za moją siostrę, ale dlatego, że ukochała życie, bo każde życie jest w jakiś szczególny sposób bliski matce. Oczywiście ojcu też, ale w sposób szczególny, dlatego że to życie w niej zaczyna żyć, w niej zaczyna odnajdywać to takie miejsce, jak mówił świętej pamięci profesor Fijałkowski, taki mały domek, prawda? Ten domek jest wyposażony idealnie we wszystko, co człowiekowi jest potrzebne do życia. Trzeba mu jeszcze, prawda, trzeba go wspierać, czyli trzeba tę matkę wspierać. Jeśli matka odnajduje wspaniałego mężczyznę, tak jak Gianna prosiła Matkę Bożą, pomóż mi znaleźć ukochanego mężczyznę. O to prosiła. I cokolwiek się wydarzyło, to właśnie dzięki matce, też Matce Bożej, prawda? Bo ona ją prosiła, znajdź mi cudownego mężczyznę, tak jak jeszcze żyjąca siostra wspomina. Ona wiedziała, że
Pani
tylko Krystyno, w ten
żeby
sposób.
Nam pewne tak. wątki nie umknęły, a mianowicie w Giannie Beretta Molla Jan Paweł II widział swoją matkę. Natomiast pozostaje wciąż aktualne pytanie, na ile miał świadomość tych kłopotów matki i o tego od matki na pewno nie wiedział. Tutaj wiemy, że ksiądz Grzegorz w bardzo takich charakterystycznych okolicznościach dowiedział się o tym, że jego mama miała takie propozycje. Wiemy, że kobieta, że matka, no niełatwo z dzieckiem dzieli się taką wiadomością. Karol Wojtyła od Emilii Kaczorowskiej, swojej matki, tych informacji zapewne nie posiadł. Był jeszcze, myślę, że zbyt młodym Mały. Człowiekiem, mają tak. chłopcem, żeby takie informacje mógł pozyskać. Jaką miał świadomość, że matka tutaj poświęcała siebie i ryzykowała życiem, żeby on mógł się narodzić?
Ja myślę, że, to znaczy ja tego nie wiem. Tego nie potrafię powiedzieć, jak naprawdę w rzeczywistości było. Można się tylko domyślać, że ojciec, który był bardzo mądrym człowiekiem, pokazywał różne sytuacje ich życia, prawda? I myślę, tak samo jak i Gianna. Gianna też, gdyby ojciec nie przedstawiał, jakie były sytuacje, jaka była decyzja i jaki był wybór matki, też by nie wiedziała, prawda? Zresztą dzieci państwa Molów były bardzo małe. No, ten syn 5,5-letni, no coś tam, prawda? Ale też zupełnie jako dziecko też czymś innym był zaaferowany, prawda? Tak jak on mówił, z mamą się... Znaczy, moja mama, jak szła do szpitala, pożegnała się, Ale jako dziecko zorientowałem się, że inaczej się żegna ze mną, niż to zawsze robiła. Czyli on, mając 5,5 roku, zauważył coś innego w pożegnaniu mamy. Owszem, potem trafił do szpitala, ale go nie wpuścili, bo stan mamy był bardzo ciężki, nie chcieli, żeby dziecko widziało matkę w takim stanie. I potem się z nią pożegnałem, ale już ręka była zimna. I ten chłód tej ręki czuję do dzisiaj, prawda? Więc myślę, że Jan Paweł II posiadał pewne informacje, natomiast on się z tym nie odnosił, nie afiszował. Natomiast bardzo cierpiał, dlatego wszystkie jego jak gdyby kierunki działania były właśnie, żeby przybliżyć człowiekowi, jak ważne, jak piękne jest macierzyństwo, ile ono trudu przynosi, ale równocześnie ile radości, nie?
Ksiądz Grzegorz Gołąb, kiedy ksiądz się dowiedział o sytuacji związanej z księdza narodzeniem? Kiedy mama objawiła księdzu tę tajemnicę, którą nosiła przez tyle lat w swoim sercu? Jeżeli moglibyśmy poznać imię mamy.
Mama ma na imię Seweryna. Był to taki dosyć ważny moment w moim życiu. Otóż kiedy podjąłem decyzję o pójściu do seminarium. Moja mama wtedy, młodym człowiekiem, byłem 18 lat, miałem, rozmawiając z nią na ten temat, że chyba ta droga będzie dla mnie, to wtedy przypomniała mi właśnie to wydarzenie, opowiedziała mi to wydarzenie, ponieważ za tym wydarzeniem poszło nie tylko sam fakt podjęcia decyzji o urodzeniu mnie, ale również kiedy już na ten świat przyszedłem, takim pierwszym jej aktem świadomym było powierzenie mnie Panu Bogu. Mówi, że urodziłem się w niedzielę, wtedy, kiedy ona myślała, że tak przynajmniej jej się wydawało, że jest w Kościele Podniesienie, w czasie mszy świętej, więc powiedziała to: Panie Boże, niech to dziecko będzie Twoje. I kiedy ta decyzja we mnie zapadła, to jakby też potwierdziła to wydarzenie swoim opowiadaniem. I myślę, że sam fakt tego uratowania jest bardzo decydujący w moim życiu, bo bardzo wiele działań, które gdzieś tam wychodzą z głębi serca, one idą w kierunku życia, w kierunku rodziny, w kierunku troski o to. Między innymi samo stowarzyszenie, to ojciec na początku powiedział, dar życia. Są to słowa z ślubów jasnogórskich wielkiego prymasa, którego niebawem śmierć, kolejną rocznicę śmierci będziemy przeżywać. Natomiast to też gdzieś jest najgłębsza inspiracja w moim życiu kapłańskim. Troska o życie, szanowanie życia, mówienie pozytywnie o życiu, pięknie o życiu mówienie. To jest coś niesamowitego. Doświadczanie tego daru życia w innych ludziach. Ja często lubię obserwować ludzi, przyglądać się, jak kipi w nich to życie.
Czy życie kipi tylko w młodych ludziach, czy?
W każdym. W każdym. Jest to niesamowite. Dla mnie doświadczenie, na przykład kolędy, kiedy mam okazję spotkać ludzi samotnych, starszych, czy te panie, czy tych panów, często mówię dziadków, babcie, bo takich traktuję trochę. Niesamowicie, jak rodzi się uśmiech na twarzy, jak oczy się rozjaśniają. To jest coś niesamowitego naprawdę. Ten dar życia jest wciąż niespożyty. Niespożyty. To jest wielka łaska, że Pan Bóg każdego z nas wywołał z nicości i to już nigdy nie zgaśnie i ciągle będzie lepiej.
Wraz z darem życia każdy z nas otrzymał powołanie. Jest to powołanie do świętości, które kobieta realizuje przez odkrywanie swojej kobiecości, a kobiecość zmierza do macierzyństwa. Dzisiaj o tym rozmawiamy, świętość kobiety, świętość matki i tutaj ksiądz Grzegorz mówi o spotkaniach z ludźmi. Księże Grzegorzu, ale czy o tym macierzyństwie również możemy mówić w sytuacji osób samotnych, które nigdy nie zrodziły potomstwa fizycznie? Czy o macierzyństwie również możemy mówić i w sytuacji osób konsekrowanych?
Ktoś kiedyś mi to tak w ten sposób wytłumaczył, że kiedy stajemy się rodzicem, a kiedy przestajemy być dzieckiem? Wtedy, kiedy zaczynamy dawać, a przestajemy brać. I myślę, że w tym sensie każdy z nas jest rodzicem. W w każdym miejscu, w jakim jesteśmy, jeżeli chcemy dać coś z siebie. Ja osobiście, będąc w stanie kapłańskim, czuję się na bardzo wielu płaszczyznach ojcem. Czuję się na bardzo wielu płaszczyznach uczestnictwem tego daru rodzenia, chociażby w konfesjonale, w sakramencie pokuty. To chyba szczególny dar ojcostwa, jaki daje nam Pan Bóg. Ale myślę, że każdy z nas, każdy człowiek jest powołany do tego. Ostatecznie do tego jesteśmy powołani, aby, no mówiąc kolokwialnie, coś po nas zostało. Czy jakaś myśl, czy jakaś inspiracja, czy bardzo konkretne zostawienie siebie, swoich słów, swojej troski w historii życia drugiego człowieka. Więc w tym sensie każdy z nas jest powołany do rodzicielstwa i tutaj raczej nie powinniśmy zostawać dzieci.
Wracamy teraz do pani Krystyny, dlatego że tamtą kwestię musieliśmy zamknąć, a pani Krystyna, już mówiąc o tej intuicji macierzyństwa, która teraz jest gdzieś może zepchnięta, zagłuszona, intuicji macierzyństwa w kobiecie, no rozpoczęła właśnie ten temat, który podejmujemy, a mianowicie powołaniem każdego człowieka jest świętość realizowana przez rodzicielstwo. To rodzicielstwo dla mężczyzny to ojcostwo, dla kobiety macierzyństwo.
Ja myślę, że tak. Trzeba powrócić, że zostaliśmy, właściwie mamy tylko dwa powołania, tak naprawdę. I to jest, myślę, że jednoznaczna i prawda. Zostaliśmy powołani do macierzyństwa i do ojcostwa. Natomiast realizacja tego powołania to idzie różnymi drogami. Bo albo ktoś wybiera stan kapłański, albo ktoś wybiera stan zakonny, albo ktoś wybiera drogę w samotności. Natomiast zawsze ma na tej drodze, zresztą święta Gianna powiedziała kiedyś, że powołanie do macierzyństwa i do ojcostwa to nie jest zaręczanie się w wieku 14 lat, prawda? To jest szukanie, czego Pan Bóg naprawdę ode mnie chce, na jakiej drodze chce mnie widzieć, prawda? Czy mnie chce widzieć na drodze w małżeństwie, czy chce mnie widzieć na drodze właśnie konsekrowanej. I jeśli ja odkryję i pójdę tą drogą, to będę szczęśliwy, czy będę szczęśliwa. Natomiast nie możemy jak gdyby zostawić za drzwiami, jak co niektórzy mówią, że coś zostawiamy za drzwiami. Nie da się. Po prostu nie da się. Kapłan, który nie będzie czuł, prawda, swojego ojcostwa, nie będzie wiedział, na czym polega ojcostwo, no to będzie złym kapłanem. Siostra zakonna, czy tak samo i matka, czy ojciec, jeśli będą kimś innym, mają szansę być, że tak powiem, naturalnymi rodzicami, ale mogą być niedobrymi, prawda? Ileż dzieci, ja to przecież nieraz spotykam się z pacjentami, którzy mówią, którzy przeklinają swoich rodziców, prawda? I wtedy jest dla mnie to zupełnie niepojęte, prawda? Ale doświadczyli czegoś, co spowodowało taki ich stan wewnętrzny, prawda? Czy taki stan psychiczny, prawda? Więc to jest bardzo ważne, na jakiej drodze, jeśli ja widzę, że to jest moja droga, małżeństwo, to ja mam być bardzo odpowiedzialną matką i mam być odpowiedzialnym ojcem, czyli mam przyjąć każde życie, które się pojawi w naszej rodzinie. Nikt nie powiedział, że będzie wszystko idealnie, ale to ja mam przyjmować, ja mam być odpowiedzialny. Jeśli nie umiem być odpowiedzialny, no to wszędzie będę kulał, prawda?
Pani Krystyno, przymioty świętej kobiety.
To myślę, że święta codzienności, czyli wszystko to, co w życiu codziennym się czyni.
Gotować ze złożonymi rękoma?
Nie. Dłoni. Gotować dobrze, uczyć się gotować, prawda, żeby ta zupa nie była, może na początku ona będzie przepalona, ale prawda, żeby była smaczna. Potem święta uśmiechnięta. To są wszystko przymioty świętej Gianny, o których mówił kardynał Martini, że Świętość to jest to, co w codzienności robimy. Przecież święta Diana nie wiedziała, że ją ogłoszą świętą. Ale mąż, który mówił, też mówił, że nie wyobrażał sobie, że żyje ze świętą. On był szczęśliwy, że ma piękną kobietę obok siebie.
Z czego się składa ta święta codzienność?
Ta święta codzienność, no to właśnie, że staramy się przebaczać, staramy się uśmiechać, staramy się przygotowywać to, co w życiu codziennym jest dla nas. Pracujemy, sprzątamy, prawda? No, ludzie uciekają od tego, prawda? Bo uważają, że to jest takie zwykłe. Musimy robić nie wiadomo jakie rzeczy.
Lektura świętej kobiety, muzyka świętej kobiety.
Tak.
Ale jaka lektura?
To lektura, no, którą ona lubi. To jest, święta czytała różne rzeczy słuchała. Ona akurat lubiła muzykę poważną. Ja nie mogę powiedzieć, bo ja za muzyką poważną specjalnie nie przepadam. No ale czy jestem tutaj jakoś upośledzona? Nie sądzę. Natomiast myślę, że każdy ma odnaleźć to, co w nim
jest. Święta kobieta może się zdenerwować?
Może.
A w zanadrzu wałek?
No myślę, że ten wałek to taki... Diana też się denerwowała. To nie jest tak, że Diana tylko chodziła uśmiechnięta. Diana też się denerwowała, ale starała się opanowywać, prawda? Tak mówią najbliżsi. Zresztą ona miała taki dar, talent. No, ja myślę, że to można tak porównać. Ojciec Święty nasz się nie denerwował, też się denerwował. Kiedyś uderzył nawet ręką. Prawda, gdzieś tam, bo tłumaczył i ludzie nie pojmują, że życie ma wartość bezwzględną, prawda? I Diana też, to nie było tak, że wszystko było happy, prawda? Także święta powinna być delikatna, powinna być uśmiechnięta, powinna, prawda, być wyrozumiała, cierpliwa, ale to są wszystko cechy, że tak powiem, darów Ducha Świętego. Cierpliwym bądź i tak dalej, ale to zdobywamy. Zdobywamy, a nie, że tak powiem, to nam jest podane i
księdza Grzegorza zapytamy o grzech w życiu świętej osoby, niezależnie już kobiety czy matki.
Przecież tak nawiązując do tych cech świętości, Pan Bóg nie tylko nas stworzył, ale też wymyślił nasze życie. Ma propozycję, mówimy to w tym kerygmatycznym przesłaniu, że Pan Bóg mnie kocha i ma pomysł na moje życie. Więc to, co Pani Krystyna mówiła, chodzi o to, żeby odkryć zamysł Boży w swoim życiu. I żyć tym zamysłem, skoro Pan Bóg mnie wymyślił, skoro Pan Bóg mnie powołał do życia.
Ale jak? Jak odkryć ten zamysł?
To wiele dobrych rzeczy
gdzie?
Się dzieje. Przede wszystkim przez wydarzenia życia chociażby, no nie? Gdzie Pan Bóg pokazuje nam pewne rzeczy dobre, zachęca nas, miłe, na przykład ten fakt, że tutaj jesteśmy, czyli popiera pewną linię, albo przez właśnie umartwienie.
Czyli nie tylko na modlitwie, ale również wydarzenia.
Wydarzenia życia, tak. Oczywiście modlitwa Ojcze to jest podstawa, tak jest. To jest to słuchanie Boga, no nie w tym wszystkim. Życie sakramentami, wtedy ten Duch Święty może spokojnie nam podpowiadać. Sumienie, które daje nam światło, które rozeznaje. Więc chodzi o to, żeby rozeznać to. I wtedy, jeżeli ja jestem na swoim miejscu, no to jestem człowiekiem wyprostowanym, nie boję się, nie chowam się, właśnie nie zostawiam czegoś z tyłu. Co więcej, jestem odpowiedzialny, troszczę się, podejmuję zadania, idę do przodu, tak jak zmartwychwstały. On nie chowa się gdzieś za kamień, wyszedł stamtąd, wyszedł, powiedział, ja należę do życia, proszę bardzo, życie jest pełne, to właśnie na tym polega. Więc myślę, że to jest ważne, żeby tutaj odkryć ten zamysł Pana Boga. Oczywiście przy Panu Bogu będąc, no bo inaczej się nie da tego zrobić. Ale jeżeli go odkryjemy, to znaczy, że jesteśmy najbardziej szczęśliwymi ludźmi na ziemi. Bo jesteśmy w tym, do czego Pan Bóg nas posłał, do czego nas powołał. Więc nasza praca jest trochę taka odtwórcza. Być może też związana potem ze współpracą z łaską. I tu już trzeba trochę przyginać, bo nieraz są te naleciałości i nieraz naszą wygodę możemy próbować podpiąć pod wolę Pana Boga. No i tutaj wchodzi kategoria grzechu, o której ojciec mówi. Więc myślę, że to też jest taka sytuacja, że te grzechy, ja też bym patrzył trochę na grzech jako na rodzaj kierunkowskazu. Żeby nie iść, nie wybierać się w drogę donikąd. Bo grzech to jest olbrzymie marnotrawstwo czasu, energii. piękna, często miłość, często sakrament Pana Boga, to Jego obecność w naszym życiu. Szkoda tych chwil, kiedy Go nie ma, czy też odsuwamy się od Niego.
Ja myślę, że jeszcze tutaj właśnie nawiązując, przepraszam, że powiem, ale święta Dzianna przecież też miała pomysł na swoje życie. Owszem, chciała być bardzo lekarzem. To udało jej się zrealizować, ale potem chciała wyjechać na misję, nie jako zakonnica, tylko jako świecka lekarka. I okazało się, że problemem jest jej zdrowie. Czyli dał Pan Bóg jej jakiś znak, to co mówił właśnie ksiądz Grzegorz, że
przez wydarzenia.
Przez pewne wydarzenia my odkrywamy. Jeśli umiemy patrzeć, umiemy być dobrymi obserwatorami, a nie pędzimy za czymś, tylko się zastanawiamy, no to dla Dzianny to też był taki troszeczkę pewien szok. I tak jak rodzeństwo, które jeszcze żyje, wspomina, że ona bardzo tak to przeżyła, miała troszeczkę pretensje do Pana Boga, bo ona sobie wyobraziła. Będzie lekarzem, prawda, na misjach i tak dalej. Natomiast mąż z kolei powiedział, taką uwagę zrobił, że gdyby wiedział przed zawarciem związku małżeńskiego, że ona planowała coś takiego, nigdy by się jej nie oświadczył. Ponieważ takie wtedy były zasady, nie? Że on by nie wchodził w drogę Panu Bogu, mimo że ona już coś innego postanowiła, prawda? Także dla Dziany pewne wydarzenia w życiu też były jakimś drogowskazem.
A może takie idealistyczne plany, często właśnie przemyślane gdzieś, wydawać by się mogło, że z Panem Bogiem, są pewną formą ucieczki od odpowiedzialności za życie, za rodzinę. I ktoś może wtedy chcieć uciekać, a Pan Bóg właśnie przez te wydarzenia mówi, nie, stop.
Czyli dochodzimy, Ojcze, do tego, że w świętości ważna jest refleksja, zastanowienie się, czyli tak ostatecznie rachunek sumienia. Czyli zobaczyć, czy te rzeczy są światłem.
Święty Józef poszedł spać, i rano wziął małżonkę do siebie.
Tutaj niestety kobiety nie zawsze nas, mężczyzn, rozumieją, no nie? Mężczyzna nieraz potrzebuje przereflektowania tego czasu, zanurzenia się, jak to kiedyś mówiono, trochę wycofania się, no nie? A ja widzę nieraz, bo posługuję też w kręgach domowego kościoła, to często właśnie mężowie się skarżą, że nie daj Boże, jak już mąż gdzieś się położy albo siądzie, no nie? On nic nie robi, to już ona zaczyna chodzić i jemu wymyśleć, no nie? A może on właśnie wtedy reflektuje, może on wtedy właśnie zastanawia
wtedy
się.
Wtedy można najczęściej słyszy: widzę, że nic nie rozumiesz, nic nie czujesz.
O, tak.
Drodzy Państwo, świętość kobiety, świętość matki to temat dzisiejszych rozmów niedokończonych. Oczywiście jesteśmy w aurze świętej Gianny Beretta Molla, również świętego Jana Pawła II. Zapraszamy Państwa do telefonowania do naszego studia, do współtworzenia naszego spotkania. Nasi goście: ksiądz Grzegorz Gołąb, pani Krystyna Zając, psycholog kliniczny. Telefony dla Polski Północnej 56 657 0011, dla Polski Południowej 657 0012, dla zagranicy 48 56 657 0013 lub 0014 i telefony sieci w naszej rodzinie 536 600 300 i 536 600 400. Jako pierwsza osoba, którą poprosiliśmy dzisiaj o kontakt z nami, to dr Jerzy Kuczma z Brzozowa. O przedstawienie pana doktora prosimy panią Krystynę.
Pan doktor jest ordynatorem oddziału wewnętrznego w szpitalu w Brzozowie. Tam, gdzie trafiły przed 10 laty relikwie do kaplicy szpitalnej, zresztą inicjatorem tam był ksiądz kapelan, ksiądz Stanisław Walter, pani doktor Maria Jońca, ale pan doktor dał nam kiedyś bardzo piękne świadectwo, które bardzo nas poruszyło po tym, jak relikwie świętej Dzianny zostały wprowadzone do szpitala.
Wiemy, że pan doktor czynił wszystko, żeby dzisiaj z nami być w studiu, no niestety obowiązki
tak.
Nie pozwoliły. Czy się słyszymy? Halo? Czyli spróbujemy ponownie. Czekamy też na państwa telefony. Jeżeli jesteśmy już przy wprowadzaniu relikwii Gianny Beretta Molla, to pytanie do pani Krystyny Zając jako propagatorki kultu. jak ludzie reagują na spotkanie z Janną, na jej historię życia w takim bezpośrednim kontakcie?
To znaczy, myślę, znaczy ja po prostu jestem tak poruszona za każdym razem, gdzie jestem w parafii i widzę, że Ojciec Święty Jan Paweł II, który właściwie to jego decyzja była, prawda, żeby ta matka, ta żona została ogłoszona świętą, że to była właśnie intuicja Jana Pawła II, że właśnie taka kobieta jest potrzebna dzisiaj. Ponieważ my świętości się boimy. Świętość uważamy, że to jest coś tak nierealnego, że właściwie wręcz prawie absurdalnego. Więc no, jeśli coś jest absurdalnego, no to jak ja mogę to stosować w swoim własnym życiu? Tymczasem, kiedy przybliża się postać świętej Gianny, to wiele osób no, po prostu nagle jest zszokowanym, że to właściwie no, ta kobieta właściwie żyła tak jak ja żyję, prawda?
Świętość to normalność.
To jest normalność. Ja pamiętam taką jedną sytuację, kiedy podeszła do mnie kobieta, starsza pani, i powiedziała, że no ale wie pani, co bym mogła o niej przeczytać i tak dalej. Ja mówię, proszę pani, są bardzo piękne listy z okresu narzeczeństwa, jeśli panią to interesuje. Ona mówi, wie pani, ja już jestem stara, co tam, wie pani. Ja mówię, może pani ma dzieci, którym można byłoby to ofiarować. A mówi, no to dobrze, to wezmę dla córki. Wieczorem przychodzi i mówi tak do mnie, proszę pani, już na wieczornej mszy świętej, mówi, proszę pani, czy pani ma jeszcze te listy? Ja mówię, tak. A ona mówi, pani co? Miała pani rację, ale z drugiej strony, mówi, myśmy z mężem podczas śniadania przeczytali te listy. I niech się pani ze mnie nie śmieje. Jesteśmy 48 lat małżeństwem i nasza miłość po przeczytaniu tych listów ożyła. I ja sobie pomyślałam, że gdyby tylko to małżeństwo rzeczywiście ożyło, prawda, i jak gdyby weszło na tą drogę radości małżeńskiej, no to to warto było, że Diana z Piotrem napisali te listy w okresie narzeczeństwa.
Pan doktor Jerzy Kuczma jest już z nami. Panie doktorze, został pan przedstawiony przez panią Krystynę Zając. Witamy na naszej antenie.
Szczęść Boże, witam.
Panie doktorze, dzisiaj rozmawiamy o świętości kobiety, świętości matki na kanwie świętej Gianny Beretta Molla. Do pana zasadnicze pytanie. W tych dwóch kwestiach, świętość kobiety, świętość matki i pańskie spotkanie ze świętą Gianną Beretta Molla.
Znaczy tak, może od tego drugiego zacznę, bo będzie mi łatwiej. Święta, dla mnie święta Gianna, to może, żeby to nie brzmiało trochę jak spoufalanie się z postacią świętej, ale dla mnie w ogóle instytucja świętości trochę ożyła dzięki niej, dlatego że przede wszystkim to jest dla mnie starsza koleżanka z pracy. I ona mi pomogła trochę inaczej popatrzeć na zawód, który wykonuję. W tym sensie, że wykonując zawód, nie tylko zawód, ale wykonując zawód, będąc ojcem rodziny, czyli żyjąc jak normalny człowiek, w momencie, kiedy wszystko to, co się dzieje wokół, cała praca, kiedy to odnosimy do Chrystusa, to się staje drogą do świętości. I to, że ona to jest kobieta, która żyła współcześnie, pomogło mi, jak przybliżyło mi w ogóle instytucję, ideę świętości. Urealniło, o, może tak. Urealniło mi jakoś tak zwerbalizowało to, że to się może stać też moją rzeczywistością i czy do tego mogę dążyć, nie wykonując swój zawód, będę w tej rodzinie. Natomiast jeżeli chodzi o spojrzenie na nią jako matkę i kobietę, no to przede wszystkim ta jej droga jako matki i jako odczytana właśnie w Chrystusie, stała się dla niej drogą do świętości. I może bardziej nawet to niż powołanie zawodowe, bo to jest to, co ją właśnie, realizowanie właśnie powołania matki, kobiety, stało się dzięki temu doszła do świętości, realizowanie tak jak to rozumie, jak to rozumie Kościół, jak to należy odczytywać w Chrystusie.
Pytanie kolejne, panie doktorze, czy w życiu takim prywatnym, ale też w życiu zawodowym spotyka pan święte kobiety, święte matki?
Myślę, że ja widzę je częściej, nie one sobie tego zdają sprawę. Dlatego, że jest bardzo wiele wokół nas, jest bardzo wiele osób, które w sposób święty nie zdają sobie z tego sprawy. Realizują powołanie do macierzyństwa, choćby dzisiaj w pracy spotkałem z młodą kobietą, 30-kilkoletnią, matką 5. dziecka, którą leczy od ponad 10 lat na dość poważną chorobę. Kobieta, która się nie bała zajść kolejną ciążę. Ja mówię, 5, urodziła zdrowe dziecko, szczęśliwa mimo, że żyje biednie. Z tą panią nie trzeba zmieniać poglądów na temat wiary, bo spokój, jaki z niej emanuje i sposób zachowania, i to wszystko przy tym wszystkim widać, że ona się czuje spełniona jako kobieta, a przy okazji żyje i zachowuje się tak, jak się zachowuje, właśnie dlatego, że jest osobą głęboko wierzącą. To, że jest właśnie takie realizowanie swojego powołania. Także na pewno częściej takich ludzi spotykam, że oni sobie z tego sprawy zdają. To świadczy o tym, że żyją świadcząc.
Pan doktor miał być z nami w studiu, więc pozwolę sobie na kolejne pytanie, jak gdyby pan rzeczywiście tu z nami był. Wiemy, że kobiety nie żyją w jakichś gettach, gdzieś tam oddzielone, zamknięte, żyją pośród mężczyzn. Jaka jest rola mężczyzn, by kobiety stawały się świętymi? Jaka jest rola ojców, też mężczyzn, by kobiety stawały się nie tylko świętymi kobietami, ale nade wszystko świętymi matkami?
To znaczy tak, myślę, że nie ma na to takiej odpowiedzi uniwersalnej. Jest związkiem innym, dwojga innych ludzi. Myślę, że po to Pan Bóg dał instytucję małżeństwa, żeby ludzie się nawzajem prowadzili do Boga w takim indywidualnym związku, w jakim się oboje znajdują, mając już zupełnie inne charaktery, mając zupełnie inne, niejednokrotnie wychowanie. Trudno powiedzieć, tak mówię, moim zdaniem w każdym związku to powinno zupełnie inaczej wyglądać. A cały klucz do tego, żeby się oboje prowadzili ku Chrystusowi, polega na tym, żeby się dobrze poznać. Żeby poznać swoje ułomności, poznać to, jak tam kto wychodzi, z jakich uwarunkowań i wspólnie budować wiarę. Ktoś tym przewodnikiem, kto jest w jednym związku, mąż może być tym przewodnikiem, w innym związku żona może być przewodnikiem. W Ewangelii dziejów apostolskich, wczoraj na drugim się było pytanie na temat tego, jak to święty Paweł z Barnabą przyszli do miasta, gdzie przez kobiety dotarli do ich rodzin i do całego miasta. Prawda? Kobieta ma możliwość wielkiego wpływu na rodzinę, na otoczenie. Może być tą, która głosi w rodzinie przez swój, nie wiem, sposób postępowania, ale i wiarę, może głosi Ewangelię, ale w innym związku może tą osobą być mężczyzna, a na pewno mężczyzna powinien być takim fundamentem. Ale ja znaczy, jeżeli miałbym udzielić odpowiedzi uniwersalnie, czy kręcić w tym momencie, to ja przez może jeszcze widzę tutaj rolę męża, ojca jako tej osoby w sposób szczególnie odpowiedzialnej za to, żeby przekazywać Ewangelię, szczególnie dzieciom, i przekazywać wiarę, a matkę jako tej osoby, która spaja to wszystko, buduje takie ciepło domowe. No i jest trochę jak Matka Boża, zawsze przy Chrystusie, w chwilach radości, ale i pod krzyżem, pomagająca wszystkim znosić cierpienia i trudności.
Bardzo gorąco dziękuję za te odpowiedzi, chociaż na końcu języka mam jeszcze jedną. Jak lekarz, jedno pytanie, jak lekarz może przyczyniać się do tego, by jego pacjenci oraz personel, z którym pracuje, jest pan ordynatorem, może przyczyniać się do świętości?
Myślę, że to jest tak, jak z tymi, którzy płaczą, płakać, z tymi, którzy cierpią, cierpieć, z tymi, którzy się śmieją, śmiać, cieszyć się. Nic na siłę, nic nachalnie. Przede wszystkim samemu trzeba mieć wielką pokorę do swoich słabości, do trudności, z jakimi się ten zawód wiąże. Szukać w Bogu siły do tego, żeby ten zawód, to powołanie realizować najlepiej jak się da dla każdego człowieka osobno. Bronić w wielkiej pokorze, przede wszystkim w wielkiej pokorze, bronić się przed rutyną, przed...
I zapewne mieć wokół siebie świętych, którzy wspierają, tak jak pan mówi o świętej Giannie Beretta Molla, święta starsza koleżanka z pracy. Niech ona prowadzi, niech inspiruje. Dziękuję za telefon, dziękuję za pańskie świadectwo życia. I szkoda, że nie mogliśmy się spotkać w studiu.
Myślę, że ten moment jeszcze kiedyś przyjdzie. Dziękuję państwu bardzo.
Bardzo gorąco dziękujemy. Pozdrawiamy pana, pańskich bliskich. Czy jest ktoś, kogo chce pan pozdrowić?
Ja chciałem pozdrowić członków świeżo powstających ruszy uleńcowych, które nawet w naszej okolicy powstają i nadają pod wezwanie świętej Janny Beretty Molla.
Dziękujemy i oby była to pełna róża, a jeżeli jedna będzie zapełniona, to niech one po prostu rosną w cały ogród różane, róż różańcowych. Dziękuję. Pan dr Jerzy Kuczma z Brzozowa na naszej antenie. Oczekujemy na państwa telefony. Pani Krystyna, swoje przemyślenia na temat, jak możemy pomagać innym stawać się świętymi?
Ja myślę, że pan doktor tutaj bardzo jedną rzecz poruszył, bardzo ważną. Mianowicie chodzi o to, że my musimy się mierzyć ze swoimi trudnościami, ze swoimi słabościami i nie możemy się ich wstydzić, że one są, prawda? Natomiast jeśli ja mam możliwość, to mogę komuś pomóc tą trudność przełamywać, czy tą trudność poprawiać, i nie ma recepty jakiejś, i że wszystkie małżeństwa są, czy rodziny są takie same. Każda rodzina jest inna, ponieważ w każdej rodzinie są inni ludzie, to też akurat mówił o tym pan doktor, że są inne charaktery, inne osoby, ale tych dwoje, jeśli idzie razem, to przecież nawet na kanwie świętej Gianny, pan Piotr Molla, mimo że był człowiekiem ogromnie wykształconym, że był człowiekiem bardzo na wysokim stanowisku, to jednak był bardzo nieśmiały. Natomiast właśnie Gianna była osobą bardzo energiczną i to ona mu pomagała odkrywać świat. I to ona pomagała mu być radosnym, niesmutnym, bo on często, prawda, tak jak on mówił, że pierwszy raz był, że za swojego życia nim ją poznał, był dwa razy w kinie, prawda? Natomiast potem zaczęli chodzić do kina, ponieważ ona poprzez swoją intuicję odkryła, że on właściwie nie chodzi nigdzie, tylko pracuje. Owszem, praca jest bardzo ważna, ale nie najważniejsza. Prawda? Można i to, i to, i to. Prawda? Okazało się, że we wszystkim się mieszczą. Pamiętam taką historię, którą opowiadał pan Molla, że kiedy żona zaproponowała, że musi, że właściwie dobrze by było, żeby odmawiali wspólnie różaniec, on jako mężczyzna się przestraszył. Jeszcze różaniec. Kiedy? Nie damy rady. Prawda? Ale mówi, moja żona była świetnym nauczycielem w stosunku do mnie. Powiedziała mu tak. Powiedziała mi tak. Słuchaj, do Matki Bożej. Matka Boża, jeśli ktoś się do niej zwraca, to ona ze wszystkim biega do Pana Jezusa. Popatrz, jak jej ułatwimy. Jeśli ty będziesz się modlił oddzielnie, ja oddzielnie, to Matka Boża musi dwa razy chodzić do Pana Jezusa. A tak to będzie chodzić tylko jeden raz. I mówi, ty mnie przekonała, prawda? Ale to właśnie jest obserwacja, sposób, my poznajemy innych, prawda? Czasami nieraz trzeba na kogoś krzyknąć, prawda? Żeby ktoś coś zrozumiał. Przecież czasami dziecku trzeba dać klapsa, żeby zrozumiało. To nieraz matki mówią, prawda? Do tego mojego syna czy do córki tylko powiem raz, wszystko jest jasne. A do tego drugiego, no czasami muszę dać klapsa, żeby zrozumiał, że to jest nie tak, prawda? I tak jest, myślę, że w naszym pomaganiu, że czasami komuś musimy bardzo coś nieraz ostro powiedzieć, żeby zrozumiał, a czasami wystarczy wyjaśnić i on wie, nie?
Ale to jest... Mamy telefon. Prosimy, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Słucham z wielką uwagą tej audycji. Bardzo jestem wdzięczna za tę audycję, dlatego że bardzo dla mnie jest ważną osobą święta Molla. Właśnie jako kobieta. Jestem osobą starszą i przeżyłam jeden taki... Właściwie całe życie przeżywałam jeden smutek, ponieważ nie mogłam mieć dzieci. A oboje z mężem bardzo chcieliśmy mieć dzieci. I my ciągle mieliśmy nadzieję, byłam leczona. I później wynikła rodzinna sprawa, że właściwie zajęłam się chorą osobą z rodziny, która była samotna, z rodziny męża, później znów jego matką, a później swoją matką. Także zrozumiałam, tak mi się wydaje, tak sobie tłumaczę, że moje życie, właściwie Pan Bóg tą moją kobiecą uczuciowość i staranie nie przekazywałam własnym dzieciom, ale przekazywałam tym osobom chorym i właściwie wspominam teraz je bardzo serdecznie po tylu latach, kiedy już odeszły. Zresztą mój mąż też już odszedł i jestem sama, ale żyję przeszłością i myślę sobie, że właśnie Pan Bóg daje zadania różne. Moim zadaniem było opiekowanie się starszymi chorymi ludźmi. Dziękuję bardzo za tą audycję.
Pani Mario. Dziękujemy Pani Mario za ten telefon. Wpisuje się w to odczytanie.
Ja myślę, że chciałabym Pani odpowiedzieć też, że ekonomia Boża jest dla nas tajemnicą. I tutaj, żeby Pani może nie tyle Panią pocieszyć, ale chcę Pani powiedzieć, święta Gianna chciała mieć bardzo dużo dzieci. Pan Bóg zatrzymał jak gdyby jej życie tu na ziemi przy szóstym dziecku, bo prawda, dwa były poronienia. Natomiast jej córka, która wyszła za mąż, nie może mieć dzieci i nie sądzę, żeby matka, która jest świętą, żeby nie wyprosiła tej łaski, żeby córka miała dzieci. A więc no, myślę, że ja patrząc na życie państwa Mollów nauczyłam się mnóstwa rzeczy. I myślę, że to też jest jakimś znakiem. Ekonomia Boża jest niepojęta i jest dla nas wielką tajemnicą. Także tutaj Pani Mario, gratuluję, że Pani tak odkryła i że Pani tym żyje I myślę, że Pan Bóg, kiedy będzie Panią witał u siebie, to Pani podziękuje za tą kobiecość i za te dary, które Pani tu realizowała na ziemi.
To jest odczytanie swojego powołania i swojej misji w wydarzeniach
swojego życia,
swojego życia, o czym mówiliśmy. Tak. Święta Gianna Beretta Molla w parafii świętego Stanisława biskupa i męczennika w Skierniewicach.
Zaczęło się to w 2006 roku, właśnie od posługi pani Krysi. I od początku posługiwania w tej parafii, której patronuje święty Stanisław, patron ładu moralnego w rodzinie, niejako profilujemy tę parafię rodzinnie. Czyli nie chodzi o to, żeby zbierać wszystkie doświadczenia Kościoła, ale żeby zajmować się tym jednym segmentem w szczególny sposób. I to, co tutaj już wybrzmiało, ta inspiracja świętością. Święta Joanna, kiedy przyszła do naszej wspólnoty parafialnej, dość mocno mieliśmy już rozwiniętą posługę, którą dzisiaj nazywamy duchową adopcją, podejmowaniem duchowej adopcji. Co roku zgromadzimy się na takim sympozjum Dar Życia, gdzie też szukamy przede wszystkim języka bardzo afirmatywnego, pozytywnego, mówiącego o życiu i budujemy społeczność, zachęcamy ludzi do tej afirmacji życia. Kolejnym takim etapem, również za przyczyną tutaj rozgłośni, przyszedł różaniec rodziców za dzieci. Obecnie tworzymy 19 koło. Okazało się, że to jest niesamowity klucz. I ja wszystko widzę to właśnie w pryzmacie świętej Joanny, jej daru macierzyństwa. Włączyliśmy się bardzo aktywnie w to, co teraz nas czeka 1 czerwca, Marsz dla Życia i Rodziny, jak konsekwencją, naturalną konsekwencją, że te rzeczy zbieramy do swojej wspólnoty i swoją wspólnotę niejako kierujemy w tym kierunku. I też ciekawą rzeczą ostatnio jest grupa Sychar, wspólnota trudnych małżeństw, małżeństw w kryzysie, gdzie oni wychodzą z założenia, że Pan Bóg, jak dobry GPS, z każdego miejsca nas wyprowadzi. Z każdego miejsca znajdzie drogę. I sakrament małżeństwa ma w sobie niesamowitą moc odtwarzania miłości małżeńskiej w każdym kryzysie, w każdym miejscu, w każdej sytuacji, nawet jeżeli są w następnych związkach i nawet dzieci są z tych związków. Więc ta obecność Joanny, ona rzeczywiście z jednej strony wzmacnia to profilowanie parafii, z drugiej strony wciąż wydobywa nowe smaki. Ja myślę, że świętość jest z tej obfitości, o której mówiliśmy na początku, i ona podlega w jakimś sensie zmysłom, również piękna, szczęścia, i to wciąż można jeszcze dobierać te barwy, wciąż tych rzeczy można dobierać i ja wiem, że Joanna jeszcze bardzo wiele ma do zdziałania tam. Sam osobiście, jako też mężczyzna, doświadczam dużo jej dobrodziejstwa, tak jak zresztą pani Krysia powiedziała mi w pierwszej rozmowie, że skoro ksiądz ją zaprosił, będzie wdzięczna i rzeczywiście tej jej działania i łaski widzę bardzo wiele, ale również tak jak ojciec mówi, w pryzmacie całej wspólnoty parafialnej. Jest to niewątpliwie wielka inspiracja do tego, żeby podejmować określone działania.
Prosimy, Radio Maria Telewizja Trwam, świętość kobiety, świętość matki. Halo.
Dzień dobry. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Nazywam się Iza, dzwonię z Żywca. I mam taką sprawę. Mówicie tutaj świętość kobiety, świętość matki. Ja z mężem staraliśmy się o dziecko 16 lat. Też nie miałam możliwości, zaś w ciąży też miałam problemy, do tego jeszcze chora jestem na epilepsję. Po 16 latach mamy 3-letniego syna Adasia. Tylko dzięki właśnie modlitwie do Dzieciątka Jezus bardzo mi to dużo pomogło. Tylko teraz po prostu boli mnie to, że zawiodłam się na koleżankach, które na przykład są z wielodzietnych, które mają wiele więcej dzieci niż ja. One tak jakby chciały być uprzywilejowane. Jakbym mogła zdrowotnie, to bym przyjęła dziecko każde i nawet 5, tylko po prostu nie dam rady. One po prostu robią się takie, co one to nie są, bo one mają 5 dzieci. Człowiek by chciał, aż płacze po nocach. Cieszę się z tego jednego dziecka. I przede wszystkim też również samotne matki też po prostu to z mniejszych miejscowości myślą, że wszystko się im należy, że człowiek żyje w związku małżeńskim tak jak my, żyje w trzech i są włosy, jest wszystko źle, a lepiej by było, gdybyście nie mieli ślubu i tak dalej. Dzięki Bogu tak jest, żyję tak do tej pory, ale mówię księdzu, jakie ja mam straszne problemy i dużo mi przede wszystkim daje różaniec na telewizji Trwam, który po prostu odmawiam tylko dlatego, żeby po prostu uspokoić się i jakoś po prostu dojść do siebie. No i dzięki Bogu ten mój 3-letni Adaś idzie teraz też do katolickiego przedszkola, w naszym małym miejscu też, że do katolickiego przedszkola. Po prostu ciężko jest w małych miastach żyć i być w takiej sytuacji.
Dziękujemy. Myślę, że ciężko jest żyć tam, gdzie ludzie sobie zazdroszczą i brakuje życzliwości, nazwijmy to w ten sposób.
Ludzie nie potrafią się cieszyć tym, co mają. Ciągle by coś jeszcze chcieli. Myślę, że troszeczkę tak jak z reklamą, że jeżeli już jedno mam, to może myśleć jeszcze lepiej, jeszcze lepiej. I ciągle taki człowiek jest niezaspokojony. Brak tej refleksji, o której mówiliśmy. Gdyby tak sobie usiąść i podsumować to swoje życie, to okaże się, że jesteśmy niesamowicie obdarowani. A ciągle gdzieś za czymś jeszcze biegniemy, przysłowiowo ślinimy się do czegoś. Zupełnie niepotrzebnie.
Pani Krystyna?
Ja myślę, że ja przed momentem mówiąc wspominałam, że każda rodzina jest inna. Wspominałam również, że córka świętej nie ma dzieci, prawda? Więc myślę, że pani Izo, nie trzeba się martwić tym, że ludzie tak mówią. Pani ma swoją rodzinę, cieszy się pani swoim synem i to jest najważniejsze. I tak jak pani korzysta, że pani mówi różaniec, to też jest bardzo ważne, bo to na pewno będzie pani dodawało siły, czyli Matka Boża będzie stała obok pani i będzie panią wspierać.
Rozmawiamy dzisiaj o świętości kobiety, świętości matki. Święta Gianna Beretta Molla świeci nam tutaj przykładem. Jest obecna w relikwiach podczas tego programu. Mówimy o świętości, mówimy o tym, co jednym się wydaje nienormalne, a dla nas jest jak chleb powszedni, jak powietrze. Nieustannie staramy się odkrywać swoją świętość, jednocześnie nie wydziwiać, czyli być w tej świętości normalnymi. Z nami pani Krystyna Zając, psycholog kliniczny. Zadałem to pytanie koledze po fachu, panu doktorowi Jerzemu Kuczmie, również lekarzowi. Jak lekarz może przyczyniać się do świętości swoich pacjentów, pani Krystyna?
Święta Gianna dała takie 4 zasady. Przede wszystkim mamy w pacjencie, czyli w człowieku, który w jakiś sposób do nas trafia, różni ludzie do nas trafiają, żeby spojrzeć na niego jako dar, który przychodzi do nas. Ktoś kiedyś, pamiętam, powiedział mi taką rzecz, że jeśli się pojawia człowiek w cierpieniu, to najpierw powinieneś uklęknąć i ucałować jego stopy. Prawda? Że on przychodzi i ma do nas zaufanie. Prawda? Gianna to bardzo podkreślała, że my mamy zobaczyć w pacjencie kogoś, kto w tym momencie potrzebuje naszej pomocy. Ale nie tylko pomocy takiej, która, że damy jakąś tam tableteczkę i na tym się skończy. My musimy spojrzeć na człowieka w całości. To, co zresztą pan doktor powiedział, że nie musi tej kobiecie mówić, że ona jest święta. On w niej widział świętość, ponieważ ona była pełna pokoju. Ona przyjęła to dziecko, mimo że było zagrożenie, prawda? Ja pamiętam taką matkę, która była u nas na kongresie. 7 dzieci, wszystkie urodzone poprzez cesarskie cięcie. A więc gdyby... I zresztą pierwszy krok, jak... Po trzecim dziecku, kiedy okazało się, że jest kolejny raz w ciąży, kiedy się pojawiła u swojego ginekologa, który był wierzący, ją wyrzucił za drzwi, prawda? Więc to jest bardzo ważne i gdyby nie jej wiara i siła i podparcie, jak gdyby wsparcie męża i akurat pan postawił na niej, na jej drodze niewierzącego położnika, ale położnika, który był lekarzem najpierw, który powiedział jej, ale nikt nie ma na receptę na życie, kto ma żyć, kto ma umierać. Ja zrobię wszystko, żeby pani pomóc. Potem się okazało, że on prowadził kolejne ciąże, prawda? A więc musimy zobaczyć tego człowieka, że on z czymś przychodzi, że on ma pewien problem, że on ma pewną trudność i na tyle, na ile my potrafimy mu pomóc. Bo czasami trzeba temu człowiekowi dać kromkę chleba, prawda? I to Gianna to robiła. Zostawiała zawsze, prawda, w recepcie pieniądze. Ale oczywiście nie każdego stać na to, żeby tak dawać, prawda? I ona też sobie zdawała sprawę, że nie może zabrać wszystkiego ze swojej rodziny, żeby dać tym potrzebującym.
Pierwszy obowiązek jest rodzina.
Tak.
Pozostały nam jeszcze z czterech dwie zasady.
I następna, żeby pamiętać o tym.
Bierzemy telefon, a pani
dobra.
Wróci do zasad.
Proszę bardzo.
Prosimy bardzo, Radio Maria, Telewizja Trwam. Halo?
Tak, słucham.
Jesteśmy na antenie, prosimy.
Halo?
Prosimy.
Już mogę mówić, tak?
Tak.
Halo?
Prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pozdrawiam księdza i państwa. Dzwoni Beata z Warszawy. Szanowni państwo, mówicie państwo o świętości kobiety. Świętość to jest no takie bardzo doniosłe, prawda, potwierdzenie. Ja bym powiedziała o godności kobiety, o tym, o czym się może dzisiaj mało mówi na kazaniach, na lekcjach i się tak mało przywiązuje. Nieważ człowiek doświadcza różnych rzeczy w życiu. Dzisiejsza kobieta, jeśli jej się nie uda w małżeństwie, to szuka szybko drugiej miłości dla siebie. A przecież Pan Bóg nas wyposażył we wspaniałą rzecz, we szczególną wrażliwość i uczucie. I mnie się życie nie powiodło. I złożyłam sama ślubowanie Matce Boskiej, że nigdy w życiu nie będę z żadnym mężczyzną, poświęcam się synom, żeby ich wychować religijnie i moralnie. I to mi się udało. Niosę inny krzyż, jeśli chodzi o zdrowie, o inne rzeczy. Tak mało dzisiaj jest matek, które nad wózkiem potrafią z wielką czułością dziecku się poświęcić. Kobieta dzisiejsza bardzo często jest papierosem, z bluźnierstwem. Nie wiem, co to znaczy. Chociaż nie uważam się za jakąś świętą. Tak mało mamy godności dzisiaj. I ta matka, o której się śpiewa, nad moją kołyską matka się schylała i po polsku pacierz mówić nauczała. Jakie jest to dzisiaj niemodne. A tak chcemy tych niemodnych kobiet i tych niemodnych matek.
Dziękujemy pani Beato za to świadectwo, za ten apel. Świętość kobiety, świętość matki realizowana wówczas, gdy odkryjemy prawdziwą godność własną i jako człowieka, jako kobiety, jako matki. Dziękujemy. Wracamy do tych dwóch zasad, które nam pozostały.
Zawsze mamy najpierw myśleć o duszy chorego, a nie o pieniądzach. Nie gońcie za pieniędzmi. To były zasady, które Gianna wpajała, czy właściwie dzieliła się ze swoimi kolegami. I kiedy otrzymała list od swojego brata, dzisiaj już sługę Bożego, lekarza, który pracował na misjach w Brazylii, żeby znalazła wśród swoich kolegów kogoś, kto by pojechał za darmo pracować, niestety nie znalazła. Więc myślę, że ona miała swoje spostrzeżenia i przemyślenia co do zawodu, który się wykonuje. Szczególnie zawód lekarza jest bardzo pięknym zawodem, ale równocześnie zawodem, który niesie mnóstwo pokus. Są znane statystyki, prawda, że ginekolodzy nie umierają śmiercią naturalną, prawda? Może dzisiaj mniej, kiedyś więcej. Takie są statystyki prowadzone. Dlaczego? Dlatego, że bardzo dużo niestety ginekologów no, dokonywało aborcji, prawda? Czyli zabijało coś, do czego nie mieli prawa. lekarz ma nieść pomoc, by życie
ratować.
Ratować, prawda? Jest pierwsze ratowanie życia, a nie jego unicestwianie, prawda? Także...
Czwarta zasada?
No więc to są... Ta czwarta zasada to jest tak, to jest ta ostatnia, że nie mamy biegać za pieniędzmi, prawda? Tylko mamy myśleć ciągle o duszy.
Świętość kobiety, świętość matki, nasi goście. Ksiądz Grzegorz Gołąb, proboszcz świętego Stanisława, biskupa męczennika w Skierniewicach oraz założyciel Stowarzyszenia Dar Życia.
Myślę, można tak główny powiedzieć. Główny inspirator, o tak.
Główny inspirator, pani Krystyna Zając, psycholog kliniczny, propagatorka kultu świętej Gianny Beretta Molla. Dziękuję za to spotkanie.
Bardzo dziękuję. Jeszcze raz wszystkich bardzo serdecznie pozdrawiam. Jeszcze raz podkreślam, każdy człowiek jest wielką wartością i jest pięknym.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.